Jest taka sprawa. Zaprasza Agnieszka Gulczyńska.
A w studiu Agnieszka Pachciarz, była prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, dziś prezes spółki Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej. Witam panią serdecznie, dzień dobry.
Witam panią, witam państwa.
Pani prezes, uniwersytet powołał specjalnie dla pani tę spółkę?
Raczej nie, pani redaktor, ponieważ uniwersytet powołaniem spółki zajął się wiele miesięcy temu w ubiegłym roku.
W listopadzie 2013 pani wtedy kończyła swoją misję w NFZ.
Konkretnie 20 grudnia kończyłam, ale spółka była organizowana i powstawała, z tego co ja widziałam, dokumenty już w czerwcu ubiegłego roku.
Czyli nie pod panią?
Nie, szczerze mówiąc, ja myślałam o powrocie do Pleszewa wtedy i tam miałam zawieszoną umowę. O tej spółce rozmawiałam z rektorem w styczniu.
Ta spółka będzie zawierała kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia?
Również, oczywiście. W tej chwili także obecnie szpital Przybyszewskiego ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na stomatologię, bo obecnie stomatologia jest jeszcze pod szyldem, czy organizacyjnie w szpitalu i spółka będzie tą działalność przejmowała.
Pani prezes, pani nie widzi konfliktu interesów w tym? Była szefowa NFZ-u, będzie zabiegała o kontrakty z NFZ-em. Pani zna procedury, zna ludzi, wie jak napisać kontrakt, żeby go dostać.
Zarządzałam szpitalami i można było pomyśleć, że jako wiceminister zdrowia albo prezes funduszu będę specjalnie dbała o szpitale, ponieważ byłam związana przez 7 lat ze szpitalami. Jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie medycznym i szczerze mówiąc poglądy mi się nie zmieniają.
Ale to co, nie widzi pani konfliktu interesów? Bo jeszcze raz mówię, była szefowa NFZ-u, będzie teraz zabiegała o kontrakt ze swoją byłą instytucją, której kierowała.
Za jakiś czas, ten w następnym być może konkursie, teraz jeszcze nie, tak będzie, ale każdy, kto działa w tym systemie, występuje w różnych rolach, tak?
Kto odmówi prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia byłemu kontraktu?
Właśnie może być nawet trudniej teoretycznie, ale byli dyrektorzy oddziałów, są także dyrektorami lub wicedyrektorami szpitali.
To jeszcze raz zadam to pytanie. Widzi pani konflikt interesów, czy nie?
Gdyby ustawodawca widział taki konflikt interesów, to wpisałby taki zakaz w ustawę.
Czyli nie widzi pani?
Nie, nie widzę. Uważam, że jestem osobą, która zna się na systemie i mogę pracować w różnych rolach.
Zaprosiłam panią przede wszystkim po to, żeby rozmawiać o propozycjach ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Z pani punktu widzenia minister ma pomysł na szybsze i skuteczniejsze leczenie pacjentów onkologicznych i wszystkich tych, którzy dzisiaj stoją w kolejkach do specjalistów.
Panie redaktor, jeszcze wszyscy za mało wiemy na temat tych pomysłów, ponieważ to są pewne ogólne informacje. Służba zdrowia i ochrona zdrowia jest taką materią naprawdę subtelną i bardzo delikatną także w tworzeniu zasad, że wszystko będziemy mogli odczytać dopiero z projektów dokumentów, z projektów ustaw.
Czyli diabeł tkwi w szczegółach, ale ogólnie zawsze. Ta koncepcja jest coś, co panią przekonuje, bo konkrety są takie. Lekarz rodzinny ma być tym pierwszym ogniwem, które wyłapuje pacjenta z chorobą onkologiczną. Jest w stanie przy tych 50-70 wizytach dziennie i przy swoim stanie wiedzy i doświadczenia, jak pani sądzi?
Cenne w tej propozycji jest to, że zajęto się onkologią jako taką, która jest na pewno problemem społecznym i zdrowotnym bardzo dużym. Widzę tam pewne namiastki standardu organizacyjnego, jak ma ta ścieżka pacjenta wyglądać. Mam nadzieję, że usłyszymy o standardzie medycznym, bo on jest kluczowy w tej sprawie. Co do tego, czy można lekarzy rodzinnych dociążyć jeszcze diagnostyką szerszą, onkologiczną, to bardzo bym chciała poznać i liczę na to, że się rozwinie taka dyskusja onkologów, specjalistów, którzy się tym zajmują. Czy lekarze rodzinni przy ich poziomie aktualnym wykształcenia oraz w zakresie obowiązków są w stanie jeszcze temu podołać. Środowisko też się już wypowiada na ten temat.
Pani, kiedy była prezesem NFZ-u, sama też mówiła, zresztą ten wątek pojawia się w dyskusji o służbie zdrowia od lat, że właśnie ta podstawowa opieka medyczna ma być tym silniejszym ogniwem. Ona powinna spełniać większą rolę, tak jak to jest w wielu krajach Zachodu. To jest problem wykształcenia, czy problem tego, że dzisiaj się jeszcze tyle nie wymaga od tych lekarzy, ile można by?
Poziomu wykształcenia na pewno, aczkolwiek mamy znakomitych lekarzy rodzinnych, ale samej koncepcji systemu. Ja rzeczywiście wnioskowałam o to wielokrotnie, żeby zweryfikować i rozszerzyć kompetencje lekarza rodzinnego.
Tutaj cytat z pani słowa, szpital ma być ostatecznością. No tak, tak pani sama mówiła kilka miesięcy temu.
Teraz mamy taką sytuację, że szpital często zastępuje lekarza rodzinnego i bardzo często zastępuje lekarza specjalistę, robiąc diagnostykę po prostu.
Kolejny etap tej procedury ma pilnować go, strzec terminu nowości tej procedury przy leczeniu onkologicznym koordynator. I już jest informacja taka, że to niekoniecznie będzie lekarz, to może być na przykład psycholog, też się pojawia taka informacja. Jak pani widzi rolę takiego koordynatora, który ma pilnować, żeby to wszystko zajęło taką ilość tygodni, jaką proponuje minister?
No i teoretycznie, jak zrozumiałam te wypowiedzi, jakby badać i umawiać tego pacjenta i badać, gdzie on w danym momencie jest. Są systemy, na przykład skandynawskie, oparte na tym, że takim koordynatorem są na przykład pielęgniarki, które mają wtedy szersze kompetencje niż obecnie nasze pielęgniarki i o to rozszerzenie kompetencji też zabiegaliśmy swojego czasu. I sprawdzają się. To niekoniecznie musi być rzeczywiście lekarz czy psycholog, to tutaj miałabym pewną wątpliwość, moim zdaniem osoba o wykształceniu medycznym. Jest to element tego standardu, powiedziałabym, organizacyjnego. Mhm. Ale medyczny jest istotniejszy, bo chodzi o to, żeby ta diagnostyka wykonana wcześniej niż często teraz obecnie była dobrze zrobiona i żeby zaproponowana terapia też była dobrze przeprowadzona, żeby pacjent nie był kierowany na kolejne spotkania na przykład z lekarzem specjalistą, tak naprawdę bezefektywnie dla niego.
Po to, żeby być może było jakieś świadczenie wyrobione, że tak powiem. Minister mówi, 9 tygodni może minąć od podejrzenia wystąpienia choroby onkologicznej do opracowania leczenia. No i wtedy taki lekarz ogólny dostanie odpowiednią ilość pieniędzy z NFZ-u. Takie premiowanie, takie zachęcanie z pani punktu widzenia może nie być przypadkiem przeciwskuteczne?
Tutaj,
czyli kierujemy wszystkich,
zaczęło się
żeby nie było.
Od tego, że troszkę jeszcze za mało wiemy o tym pomyśle, bo ja sobie na razie nie mogę wyobrazić na podstawie tych informacji, które mamy, jak będzie wyglądało wynagradzanie i jakie będą wskazania do tej diagnostyki.
A minister mówi, styczeń 2015 wchodzą w życie te zmiany, mamy już prawie początek kwietnia.
Więc myślę, że jest czas, żeby lada dzień czy lada tydzień, oby, żebyśmy poznali te szczegóły i wtedy będzie tak naprawdę prawdziwa dyskusja.
Jedna rzecz na koniec jeszcze chcę zapytać o ten system kolejkowy, bo przy tych wszystkich liczbach, którymi zarzuca nas minister Arłukowicz, uderza to, że przy ilości pacjentów, których mają w tej chwili lekarze, rada ministra jest taka, nie będą musieli wypisywać recept, nie będzie tych pustych wizyt receptowych i w ten sposób oszczędzimy im sporo czasu. To faktycznie wystarczy?
Tak naprawdę wizyty recepturowe w praktyce istnieją już teraz, tak? Nawet w systemie sprawozdawczym funduszu był taki aspekt, że bywało tak, że po zaświadczenie o stanie zdrowia czy po receptę dla osoby przewlekle chorej zgłaszał się ktoś z rodziny. Ale problem, rozumiem, że to zmierza do tego, żeby wyprostować tą sytuację, bo w ustawie o zawodzie lekarza mamy ciągle napisane, że lekarzowi wolno wystawić receptę po osobistym zbadaniu pacjenta. A są sytuacje, na przykład porady telefonicznej w krótkim czasie po wizycie, no należy sytuację zalegalizować.
Czekamy w takim razie na szczegóły od ministra Arłukowicza i przede wszystkim na terminy. Bardzo dziękuję, Agnieszka Pachcia, że była prezes NFZ, była państwa moim gościem.
Ja również dziękuję, miłego dnia.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.